Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu moich gości. Zanim ich przedstawię, powiem tylko o konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Konferencja Jestem tutaj na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Inicjatorką tego wydarzenia była Joanna Kleminska-Chudy, psycholog w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, mój gość. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na to, że ta konferencja zaistniała. Zgromadziła Pani i specjalistów w swojej dziedzinie i tylu chętnych, którzy przybyli na tę konferencję.
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży staje w świetle bardzo dużego wyzwania, stąd też pomysł na zorganizowanie konferencji, która miała na celu poszerzenie merytorycznej i pragmatycznej wiedzy u wszystkich tych, którzy z pomocą mają bardzo wiele wspólnego, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi i młodzieżą, przede wszystkim w placówkach oświatowych, bo to jest właśnie takie miejsce, gdzie można te pierwsze symptomy zauważyć.
No właśnie, były poruszane bardzo trudne tematy podczas konferencji. Tematy samouszkodzeń u dzieci i młodzieży, konstruktywnej motywacji, mediacji rówieśniczych oraz pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może najpierw skoncentrujmy się na tej konstruktywnej metodzie motywowania dzieci i młodzieży. Taka empatyczna rozmowa, jak powie mój kolejny gość, czyli Magda Dolska-Topór, terapeuta motywacyjny, jest bardzo ważna w czasach, kiedy tej empatii brakuje.
Myślę, że jest niezmiernie ważna taka forma komunikacji i tak jak Pani wspomniała, wszystkie tytuły i wszyscy prelegenci, którzy się dzisiaj tutaj wspólnie zebrali na tej konferencji, to myślę, że ta komunikacja jest tym takim mianownikiem wspólnym. Dialog motywujący, o którym opowiadałam, jest bardzo empatyczną formą komunikacji, który tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób możemy rozmawiać z drugim człowiekiem, nie naruszając jego granic, nie oceniając, nie krytykując, ale również szanując swoje granice. I myślę, że to jest ta podstawa, taki fundament do budowania relacji z drugim człowiekiem, gdzie takie mam poczucie, że w pędzie dzisiejszego życia, w natłoku informacji mamy problem właśnie z takim konstruktywnym przekazaniem tej informacji. Pomimo rozległej wiedzy, pomimo rozległych kompetencji, nie potrafimy pomału budować relacji z drugim człowiekiem, stąd też ta potrzeba podzielenia się tym właśnie tematem z uczestnikami konferencji.
A jeżeli nie ma takiej dobrej komunikacji, to rodzą się spory. Czasami są to spory rówieśnicze. I między innymi o tej mediacji między rówieśnikami mówił mój kolejny gość, Grzegorz Frączek, doktor nauk prawnych. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry. Tak dokładnie, tak jak przed chwilą było wspomniane, mediacja to jest bardzo ważna kwestia, ale też służy poprawnej komunikacji, tak? Zwłaszcza, gdy jest to komunikacja, która dotyczy szczególnego obszaru konfliktu, gdzie tak naprawdę każdemu bardzo trudno, a zwłaszcza dzieciom w takim obszarze się poruszać, tak? I to właśnie te dysfunkcje komunikacyjne i brak autentycznej rozmowy, czy to ze swoim rodzicem, nauczycielem, czy też rówieśnikiem, może powodować, że jakieś inne negatywne strefy oddziaływania będą wokół dziecka i tak naprawdę ten projekt mediacji rówieśniczych służy temu, żeby każdy potrafił przede wszystkim zrozumieć położenie drugiej strony i żeby zrozumiał też swoje położenie i żeby wspólnie znaleźć taki kompromis, dzięki któremu wszystkim w szkole będzie żyło się w sposób taki szczęśliwy i poprawny i tych sporów będzie mniej, a tym samym różnych innych problemów. Także to są główne założenia programu mediacji rówieśniczej.
Wyniki badań i ankiety, o których mówił mój kolejny gość, pedagog Anna Gaweł, są przerażające. Uczniowie i młodzież stwierdziła w tych ankietach, że częściej pójdzie do pedagoga szkolnego niż do rodziców. Zresztą mówiła o tym dzisiaj też dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Elżbieta Urbańska-Golec, że czasami brakuje rodzica we wsparciu młodego człowieka w jego dążeniach, pragnieniach w nauce.
Naszym zadaniem w tej kwestii jest pozyskać tego rodzica, a pozyskamy go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otworzymy się na niego, na to, co chce nam powiedzieć, kiedy zrozumiemy jego historię i dzięki temu zaangażujemy do współpracy.
I to właśnie czasami jest tak, że to nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny zobaczy jako pierwszy problem, który ma młody człowiek, bo młody człowiek, tak jak mówił temat konferencji, może wykrzyczeć jestem tutaj, ale może też szeptać jestem tutaj i nie każdy ten szept usłyszy.
Chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich specjalistów, wszystkie osoby pracujące z dziećmi na ten moment taki zatrzymania i spojrzenia, bo ten szept, żeby usłyszeć, to trzeba się zatrzymać. I tylko kiedy usłyszymy i kiedy właśnie pozyskamy dzieci, pozyskamy rodziców, rodzinę, bo to, co najważniejsze, dzieje się ciągle w kręgu rodziny. Szkoła ma być tylko wsparciem. Kiedy my stworzymy jeden zespół, dokonamy cudów.
Czy dzieci i młodzież mogą się motywować nawzajem? Czy tym motywatorem ma być właśnie nauczyciel, pedagog, psycholog?
No ja myślę, że to jest gra zespołowa. Tak jak tutaj koleżanka wspomniała, ja myślę, że tutaj musimy wszyscy grać do jednej bramki i dzieci mogą się motywować nawzajem. Mogą motywować rodzice, nauczyciele, ale też dzieci mogą motywować rodziców i mogą motywować nauczycieli do tej lepszej komunikacji. I myślę, że to wsparcie, właśnie ta komunikacja, tutaj będę podkreślała, jest takim punktem wyjścia do tego, żeby zacząć słuchać, nie tylko słyszeć i mieć gotowe rozwiązania, ale słuchać po to, żeby usłyszeć drugiego człowieka, właśnie nawet ten szept.
Skąd te konflikty rówieśnicze się biorą? Czy właśnie stąd, o czym mówi pani psycholog, że my nie słuchamy, nie słyszymy tego, co mówi druga strona?
Ja myślę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy narażeni na konflikt, nawet jak często mamy dobre intencje, nigdy nie wiadomo, kiedy w strefie konfliktowej możemy się znaleźć. Ale rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomina, jest to charakterystyczne dla bycia w konflikcie, że okupujemy się na swoim stanowisku i niejako zamykamy uszy i nie słyszymy tego, co chce nam powiedzieć druga strona. Więc bardzo dużo konfliktów po prostu wypływa z niepoprawnej komunikacji, z nierozumienia jakby tych sygnałów, które nadawane są z drugiej strony. No i na pewno to jest ten obszar, który też mediacje rówieśnicze mają poprawić, bo tak naprawdę dzisiaj w tym projekcie nie mówimy tylko i wyłącznie o mediacji jako narzędziu rozwiązywania konfliktów, ale programie profilaktycznym, gdzie metodą różnych zajęć organizacyjnych, różnych takich symulacji, po prostu dzieci uczą się komunikacji, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, bo czasem poprawna komunikacja nie doprowadzi do konfliktu i to jest taka profilaktyka, a otwartość w mówieniu, na czym mi zależy, jaki mam problem, tak jak tutaj panie specjalistki podkreślałem, jest najważniejsza i to o to chodzi, żeby ktoś po prostu potrafił mimo silnych emocji coś komuś wypowiedzieć i też, żeby ten komunikat był tym komunikatem oddającym te intencje, tak? Także to jest ten projekt, który to zakłada.
No i jeszcze w grę wchodzi tutaj empatia, o której mówiła pani psycholog, bo przecież mediacja to pozasądowe rozwiązywanie sporów i też osoba musi się zgodzić na takie mediacje rówieśnicze, nie można jej do niczego przymusić. To też troszeczkę dobrej woli tutaj trzeba i właśnie takiej empatii do kolegi, do koleżanki.
Dokładnie tak. Kwintesencją jakby całości jest to, że mediacja jest dobrowolna, prawda? Więc tylko i wyłącznie przy założeniu, że ktoś będzie chciał znaleźć to rozwiązanie, je znajdzie, tak? No ale z drugiej strony, jako spotykając się tutaj w gronie specjalistów i gdzieś na co dzień pracując w różnych obszarach, na pewno też stwierdzimy, że to też nie jest takie proste, prawda? Żeby doprowadzić do mediacji między osobą, z którą jest się w konflikcie, więc bardzo to jest duża rola właśnie zespołu specjalistów, pedagoga, psychologa, nauczyciela, bo to będzie osoba pierwszego kontaktu i to ta osoba tak naprawdę będzie mogła przekierować myślenie tej osoby w konflikcie, a może mediacja. I wtedy, kiedy ta osoba będzie niejako zainspirowana przez osobę, która cieszy się autorytetem u tej osoby, no to znajdą się przy stole rozmów, bo to jest tak jak tutaj w dniu dzisiejszym, nic innego jak próba porozmawiania o danej sytuacji na spokojnie, jak pani redaktor powiedziała, pozasądowo, czy może w wymiarze bardziej szkolnym, poza taką często naturalną konwencją, gdzie jest przełożony i powiedzmy dziecko między dziećmi, bo te drobniejsze problemy naprawdę najlepiej będą wyjaśniane między nimi.
Ja myślę, że nieprzypadkowo ta konferencja odbyła się w Zespole Szkół nr 1. To jedna z największych szkół w Wieluniu. Pani psycholog, proszę powiedzieć, jak często uczniowie się do pani zgłaszają i jakiego typu to są problemy?
Uczniowie coraz częściej pojawiają się w gabinecie, czy to gabinecie psychologa, czy też gabinecie pedagogów u nas w szkole. Problemy są bardzo różne, czasami bardzo złożone. Myślę, że te tematy, które były poruszane na tegorocznej konferencji, to te tematy, które są najważniejsze i te problemy, które się najczęściej pojawiają. Rodzice jak najbardziej, ale też motywacja, środowisko ucznia, konflikty też. Czyli tutaj to, co też było poruszane, czyli mediacje rówieśnicze, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, też rozumienie ich, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie są chorobą. To, co podkreślałam dzisiaj wiele razy, osoby, u których diagnozujemy zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy jeszcze w tej chwili autyzm, to są osoby wyjątkowe, które inaczej spostrzegają świat. My to zauważymy dzięki temu, że będziemy wiedzieli, na co patrzeć. Autyzm to jest przede wszystkim trudność w funkcjonowaniu z drugą osobą w grupie, w społeczeństwie, w świecie.
Jak państwo oceniają tę konferencję? Kto może wynieść z niej najwięcej informacji, przekazów?
Nie tylko i wyłącznie nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, którzy byli na tej konferencji, ale też prelegenci, tak? Jeżeli chodzi o mnie, tak indywidualnie się wypowiem jako prawnika, ta konferencja mi dała bardzo dużo, bo potrafiła spojrzeć na te konflikty, które gdzieś na co dzień widzę, zupełnie innymi oczami, tak? I to jest tak ważne, bo tak naprawdę na co dzień jako prawnik, czy też mediator pracuję z dorosłymi ludźmi, ale tak naprawdę te mediacje dotyczą przecież bardzo często kwestii dzieci i czasem te różne sytuacje związane z dziećmi są najważniejsze, gdzie rodzice muszą je zrozumieć i też zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę ta mediacja, bo ten projekt mediacji rówieśniczej zakłada też edukację społeczeństwa, może być najlepszym rozwiązaniem dla rozwiązania sporów między dorosłymi, żeby właśnie nie pogłębiały się jakieś negatywne sytuacje u dzieci, tak? Także ja tak osobiście powiem, że na pewno i prelegentom dużo ta konferencja dała.
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie tutaj każdy był beneficjentem i uczestnicy, i prelegenci, ja też tutaj podpisuję się pod słowami kolegi, że faktycznie my wszyscy wynosimy z takich konferencji mnóstwo informacji. Byli sami specjaliści w swoich dziedzinach, więc faktycznie ta selekcja tych tematów bardzo nam się przyda w naszej praktyce. Natomiast no tutaj z mojego podwórka mogę powiedzieć, że dialog motywujący wpisuje się w każdy właściwie, w każdą dziedzinę życia. I tak naprawdę niezależnie od tego, czy mówimy o sferze prywatnej czy zawodowej, dialog motywujący wszędzie będzie działał. Więc ja jestem spokojna o uczestników, o prelegentów, o siebie, bo myślę, że wszystkim nam się po prostu to przyda.
Pięknie Państwu dziękuję. To była pierwsza konferencja, myślę, że nie ostatnia, a moimi gośćmi w studiu była inicjatorka tej konferencji, psycholog w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, pani Joanna Kleminska-Chudy oraz specjaliści, prelegenci podczas naszej konferencji, pani pedagog Anna Gaweł, psycholog Magda Dolska-Toport i Grzegorz Frączek, doktor nauk prawnych. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.